Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W ostatnich paru odcinkach w zarysie przedstawiłem historię rekolekcji i dni skupienia. Z tej prezentacji wynika, że ta praktyka pobożności jest powszechna w Kościele praktycznie od początku. To z kolei skłania do podjęcia refleksji nad jej teologicznym i duchowo-praktycznym znaczeniem. Rekolekcje są usilnie zalecaną przez Kościół praktyką, która wyrasta z wielowiekowego doświadczenia wierzących, zatem owocne ich odprawianie jest nie tyle kwestią przyjęcia określonych teorii, lecz uwarunkowaną różnymi okolicznościami, zdolnością podmiotu, rekolektanta, do wejścia w bezpośrednią relację z Bogiem we wspólnocie Kościoła, skutkiem której powinno być nawrócenie i pogłębienie życia duchowego. W teologiczno-duchowej interpretacji omawianych tu praktyk pobożnych można wskazać na kilka zasadniczych wymiarów, mianowicie na wymiar trynitarny, chrystologiczno-pneumatologiczny, eklezjalno-społeczny, sakramentalno-modlitewny i moralno-duchowy. Każdy z nich posiada praktyczne implikacje widziane zarówno od strony podmiotowej, jak i formalnej. W pierwszym przypadku chodzi o odpowiednie dyspozycje rekolektanta i rekolekcjonisty. W drugim zaś, tym formalnym, chodzi o treść i sposób przeżywania oraz prowadzenia rekolekcji. Jeśli więc chodzi o trynitarny wymiar rekolekcji, to dla właściwego ich przeżywania i sprawowania trzeba przywołać starotestamentalny opis przymierza na Synaju, które ma swoją charakterystyczną strukturę. Składa się na nią kilka elementów, które można odnaleźć w rekolekcyjnej praktyce Kościoła. Są to teofania, czyli objawienie się Boga i poruszające doznanie obecności Boga, przedstawienie wzajemnych zobowiązań, wezwanie świadków, a także serię błogosławieństw i sankcji dla wzmocnienia zawartego przymierza. W przymierzu synajskim Bóg jest tym, który występuje z inicjatywą ściślejszego zjednoczenia ze sobą człowieka. On też prezentuje się jako władca i pan dziejów, mówi bowiem o sobie: ja jestem Jahwe, twój Bóg. I przywołuje na pamięć swoją interwencję w Egipcie, gdy wyprowadzał naród wybrany z niewoli. W akcie przymierza bezpośrednio przychodzi do ludzi i pozwala doświadczyć im swojej potęgi oraz siły, skoro, jak pisze autor biblijny, rozległy się grzmoty i zaczęło się błyskać. Gęsty obłok pokrył ziemię i rozległ się potężny dźwięk rogu. Następnie Bóg za pośrednictwem Mojżesza przedstawił najpierw zasadnicze zobowiązanie, mianowicie: nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. A następnie przedstawił zobowiązania szczegółowe zawarte w poszczególnych zdaniach dekalogu. Ponieważ zawarcie przymierza jest aktem prawnym, dlatego na świadków Bóg wezwał niebo i ziemię, a następnie udzielił swojego hojnego błogosławieństwa. Wobec niestałości narodu wybranego Bóg, chcąc wzmocnić jego wolę, ukazał przez Mojżesza, jakie sankcje, czyli jakie przekleństwa grożą ludziom, w razie niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań. W świetle tego jasno widać, że rekolekcje realizowane w jakiejkolwiek formie nie są bynajmniej zwykłymi ćwiczeniami ascetycznymi, mającymi wzmocnić praktykowanie określonej cnoty lub wyrobić określoną postawę. Rekolekcje nie są też zbiorem prawd dogmatyczno-moralnych, które należałoby zakomunikować wierzącemu w formie katechezy. Jest natomiast zawarciem lub odnowieniem przymierza z Bogiem, który jest miłością. A zarazem są czasem intensywnego doświadczania duchowego, które język biblijny określa mianem kairos. Obejmuje ono zatem całego człowieka jako istotę, który wchodzi w najściślejszą z możliwych relacje z boską trójcą osób. Tym samym wkracza w uświęcająco zbawczy nurt nieskończonej miłości Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. W tym sensie rekolekcje nie powinny być traktowane jedynie jako imperatyw moralny i prawny nakaz Kościoła, lecz jako jedna z najbardziej podstawowych duchowych potrzeb człowieka wierzącego. Trafnie wyraził to święty Jan Paweł II w pierwszej swej encyklice, pisząc, że człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeżeli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. To słowa z encykliki Redemptor Hominis numer 10. Ten zatem, kto wchodzi w rekolekcję, powinien przede wszystkim otworzyć się na doznanie Bożej miłości. Natomiast prowadzący rekolekcję nie może lekceważyć inicjatywy Boga i powinien uszanować inicjatywę, jaka dokonuje się w rekolektancie. Dlatego niestosownością i wyrazem pychy byłoby takie przepowiadanie, w którym prowadzący rekolekcję usiłowałby zracjonalizować to, czego dokonuje łaska Boża w człowieku. Tymczasem tajemnica w płaszczyźnie wiary ma to do siebie, że nie jest to przedmiotem zrozumienia, lecz przestrzenią doświadczenia. Zgodnie z tym niezbędny dla owocnego przeżywania rekolekcji jest przekaz treści, czy to w formie przepowiadania, czy indywidualnej lektury. Nie może on jednak z jednej strony przybierać formy jałowego akademickiego dyskursu, a z drugiej strony płytkiego sentymentalizmu. Powinien natomiast jednocześnie oświecać umysł, pociągać wolę i poruszać uczucia, gdyż jest to warunkiem wejścia w religijno-duchowe doświadczenie Boskiej Trójcy całego człowieka. Wejście w osobową relację z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, jaka dokonuje się w rekolekcjach, zawsze ma wymiar chrystologiczny i chrystocentryczny. W osobie Chrystusa jest bowiem skoncentrowana cała ekonomia zbawienia, czemu wyraz dał święty Piotr, mówiąc do Sanhedrynu, że nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego imienia innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Chrystus jest bowiem obrazem Boga niewidzialnego, a zarazem objawieniem miłości i miłosierdzia, jaką Bóg ma ku człowiekowi. Zawarcie więc czy odnowienie przymierza z Bogiem, jakie ma miejsce w ramach rekolekcji lub dni skupienia, nie może się więc dokonać inaczej, jak tylko przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, jak głosi znana liturgiczna doksologia. W praktyce oznacza to, że normą aksjologiczną, czyli wyznacznikiem systemu wartości, z którą rekolektant ma się skonfrontować, jest przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa. Papież Benedykt XVI we wstępie do pierwszej swojej encykliki Deus Caritas Est z Dnia Bożego Narodzenia 2005 roku pisze, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. To spotkanie z żywą osobą Zbawiciela jest niewyczerpalnym źródłem duchowej odnowy chrześcijanina, jaka ma się dokonywać w rekolekcjach. Chrystoformizacja zatem to proces upodabniania się do Chrystusa. Jest on najważniejszym, o ile nie wyłącznym celem praktyki rekolekcyjnej – upodobnić się do Chrystusa. Nie chodzi zatem o nabycie jakiejś wiedzy tajemnej czy nadzwyczajnych charyzmatów albo umiejętności, ale o stawanie się coraz bardziej alter Christus, niejako drugim Chrystusem. Właściwym do tego środkiem jest słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, które, jak pisze autor Listu do Hebrajczyków, jest żywe, skuteczne i ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza, przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca. Powinno być zatem Słowo Boże zasadniczym punktem wyjścia i zarazem źródłem inspiracji dla wszelkich nauk czy rozmyślań rekolekcyjnych. Odnośnie do tego Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła z 30 września 2010 roku pisze, iż nigdy nie powinniśmy zapominać, że podstawą wszelkiej autentycznej i żywej duchowości chrześcijańskiej jest Słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane i rozważane w Kościele. Potwierdza to fakt, że w ostatnim czasie starożytna praktyka Lectio Divina przeżywa swój prawdziwy renesans i coraz bardziej staje się nieodłącznym elementem przeżyć rekolekcyjnych. Dzięki postawieniu osoby Chrystusa i Jego słowa w centrum przeżyć rekolekcyjnych nabierają one charakteru dialogalnego. Nie są i nie mogą być czymś w rodzaju autopsychoterapii, koncentrującej rekolektanta na nim samym, ale przeciwnie. Mają być jego autotranscendencją, czyli wyjściem poza siebie, owym duc in altum, wyjściem na głębie, ku Chrystusowi, ku bliźniemu w Kościele, w Jego mistycznym ciele. Możliwe jest to nie inaczej, jak dzięki działaniu Ducha Świętego, którego Chrystus daje nam jako Pocieszyciela, to jest tego, który napełnia wszelkim dobrem. Stąd w przeżyciu rekolekcyjnym nie może zabraknąć przyzywania Ducha Świętego i nieustannego otwierania się na Jego dary. Z tym wiąże się ważne dla właściwego przeżywania rekolekcji rozeznawanie duchowe, które stanowi istotny element ignacjańskiej metody ćwiczeń duchowych. Odkupieńcze dzieło Chrystusa, jakiego dokonał w ramach misterium paschalnego, dla wszystkich ludzi, mocą działania Ducha Świętego staje się udziałem poszczególnych osób, przybierając konkretny kształt życia duchowego. jak uczy święty Jan Paweł II, to życie duchowe jest życiem w Chrystusie, życiem według Ducha Świętego lub życiem Ducha Świętego w nas.